Nazywam się Tomasz Kozar, jestem w dziale operatorów telekomunikacyjnych. Jak każdy inżynier Cisco, na południe mam 112 slajdów. Mam nadzieję, że się jakoś w ciągu... Oczywiście żartuję. Na tej sesji chciałem przedstawić kilka praktycznych danych z projektowaniem łączy o wyższych przepustowościach 10G wykonanych w technologii IP over WDM. I takie pytanie jest do tej technologii, kto z nią ma jakieś doświadczenie? Dwa pytania. To jedna osoba. Ali zajmuje się DWDM-em. Jedna osoba. Reszta to osób jakieś pojęcie na temat IP ma, więc mówimy o zagadnieniach związanych z IP over DWDM-em. Jest to na początku bardziej do ludzi związanych z warstwą IP, a później pytań wraz z projektowaniem tego typu łączy zespół związany z obsługą warstw niższych, warstw optycznych. No, chciałem, jeśli chodzi o tę prezentację, w dwóch, trzech slajdach przedstawić IP over DWDM. Na czym polega projektowanie tego typu i przedstawić case study związany z przeprowadzonymi testami, jak również pokazać wdrożenie produkcyjne. Na początku chciałem pokazać, jak wyglądała wzrost przepustowości ruchu w polskim, jak wyglądał nasz internet. Otóż w 1990 roku Bitnet, mianowicie Uniwersytet Warszawski, został podłączony do kopenhaskim łączem o przepustowości 9600. Koledzy z NASK-u, dużo interesujących opowieści na ten temat. W kwietniu na dorocznej konferencji POL34 firma Telenergo na targach Poznań o wtedy na tamte czasy rewelacyjnej przepustowości na sekundę. Sieć była zostawiona pomiędzy Gdańskiem i Poznaniem. W czasie tego eksperymentu wybudowano pierwszą sieć dla użytkowników naukowych. Kilka lat minęło, no i zaczęły się pojawiać w sieciach operatorskich pierwsze interfejsy STM. Następnie, tak mniej więcej 2005-2006 rok, interfejsy o przepustowościach 10G. Początkowo na linkach między peeringowych. No i w zeszłym roku udało nam się przeprowadzić o przepustowości 40 gigabitów na sekundę pomiędzy Warszawą i Gdańskiem. Testy odbyły się w dwóch niezależnych sieciach u dwóch różnych operatorów. One sukcesem i w wyniku tego, można powiedzieć, rozpoczęli budowę i możliwości budowy tego typu łączy. To, co jest, wydaje się, w ciągu 10 lat przepustowość sieci, można powiedzieć, zwiększyła się tysiąckrotnie. Ku podwojenie pasma. Oczywiście 40 giga, to rzeczywiście. Dziękuję bardzo. Co to jest w ogóle IP over DWDM? To integracja warstwy IP z siecią transportową DWDM, czyli optycznych, czyli półek, które dokonują konwersji sygnału szarego na sygnał kolorowy. To jedyna technologia, która umożliwia przesyłanie sygnału 40 gigabit dużej odległości. Jeśli interfejsy POS-owe, bo takie też są dostępne, umożliwiają odcinku 2 km, tak, jeśli chodzi o technologię IP over DWDM, to tego sygnału emitowanego przez karty umożliwiają do wysyłanie 1000, a nawet 2000 km. Są to oczywiście dane marketingowe, wszystko na lekku w zależności od jakości światłowodu, jakości połączenia i o tym chciałem na koniec. Oczywiście IP over DWDM umożliwia zarówno transmisję z prędkością 10G. Cóż to jest transponder, czyli rysunku nam zniknął. Jest to nic innego, jak to enkapsulacja ramki POS bezpośrednio w ramkę G709. Posiada ona w nie te same możliwości, jak ramka SDH, czyli POS-owa, służące łącz, weryfikacji i sprawdzania jakości połączeń. W tym pole FEC, który zapewnia korekcję arytmetyczną, poprawę przesyłanego sygnału w przypadku, kiedy jest to wszystko zgodne ze standardem G709, więc między różnymi dostawcami tej technologii powinna zachodzić pełna kompatybilność. A tu może nie tyle sam standard przesyłania, sam sposób wybranej modulacji, jeśli chodzi o modulację fali świetlnej. Jak wygląda przesyłanie sygnału 40G w sieci transportem 10 gigabitów na sekundę? Otóż do przesyłania tego sygnału wykorzystujemy, który jest wykorzystywany do przesyłania lamp w systemie DWDM-owym po 10G. Dane modulacji przesyłamy czterokrotnie mocą standardowego kodowania NRZ. W tej chwili dostępne są dwa typy DB, czyli Optical Dual Binary Code i DPSK+, czyli karty występują w racji. Fizycznie uzyskujemy efekt taki, że zwiększamy przepustowość systemu transmisyjnie praktycznie bez inwestycji w warstwę optyczną. Eliminujemy pośrednio, no i uzyskujemy te dokładnie mechanizmy, które posiadamy w tej chwili w sieciach. Jakość konwergencji i przełączenia na ścieżkę zapasową jest bardzo duża i zdecydowanie mniejsza niż 50 mili. DWDM to jest również konsolidacja infrastruktury, przez to, że upraszczamy architekturę i eliminujemy liczbę obsługiwanych węzłów. Dziękuję. Wydaje się w tej chwili, że jeśli chodzi o IP over, która praktycznie umożliwi elastyczne wejście w GMPLS, można powiedzieć, że to jest taki święty graal, do którego każdy go poszukuje. Każdemu w jakiś sposób jakiegoś elementu brakuje. Jeśli chodzi o integrację warstwy kontrolnej sieci IP, sieci SDH i sieci DW oraz budowane w ten sposób standardy, no zbliżamy się do osiągnięcia nirwany czy osiągnięcia celu. To tak naprawdę to, co on robi, to integruje wydzieloną warstwę IPDM z pominięciem warstwy SDH i sieci podkładowej, która siła w naszym systemie, to jest przekładała sygnał optyczny ze świata. Praktycznie nie wnosiło to nic nowego do naszego systemu, a niepotrzebnie komplikuje. Oczywiście widoczne jest obniżenie kosztów, utrzymania, inwestycji, może marketingowe rzeczy. Analogia historyczna takiego, poszukałem, jak wyglądała ewolucja systemów i można powiedzieć, że z biegiem lat elementy, które wcześniej były wydzielone na interfejs, zostały w pewnym momencie zupełnie zintegrowane z urządzeniami IP, że następuje naturalny proces ewolucji sieci transportowej i na poziomie IP zaczynają, chyba nie tak z mikrofonem, w ramach jednego urządzenia mieć zintegrowane interfejsy optyczne bezpośrednio DWDM-owych. Dodatkowe zalety stosowania IP over DWDM to jest również RR, czyli możliwość reakcji na tą przysłowiową, rozrywając nam kabel, router jest świadomy tego, że łączu, że następuje pogorszenie jakości sygnału i następuje przełączenie na zapasową ścieżkę. Cała technologia leży w tym, że po zintegrowaniu optyki transpondera, który ma wbudowany mechanizm korekcji routera, router jest świadomy tego, że stopa błędów pojawiająca się. W momencie, kiedy korekcja błędów nie jest w stanie sobie już poradzić z systemu, że należy przełączyć ścieżkę na zapasową i praktycznie można bez utraty pakietów. Zrobiliśmy ostatnio testy, nie MPLS, ale IP, i diagram testy dwóch routerów, które połączone ze sobą były jedną ścieżką podstawową i ścieżka backupowa. W momencie, kiedy generator ruchu transmitował łączem podstawowym, za pomocą specjalnego urządzenia i obserwowaliśmy szybkość przełączenia się i zbieżności tego. Udało nam się uzyskać efekt, że w wyniku testów wprowadzania, to jest tak zwany efekt koparki, uzyskaliśmy zupełny brak straty pakietów. Ten sam test polegający na fizycznym wypięciu światłowodu pokazała zmiana, strata pakietów, to było około 5 milisekund. Chciałem tu zaznaczyć, ale również pełnej konwergencji, czyli uzyskania z powrotem ruchu na... Na czym więc tyle wstępu, jeśli chodzi o IP, o was polega projektowanie łącza zarówno 40 gigabitów. Na początku może taki tylko DWDM w skrócie. Więc jest router obecnie podłączony do tyki Giga Ethernet POS ATM do transpondera optycznego. Na przykład z interfejsu Giga Ethernetowego widać, że to jest różne długości fali emituje. No i transponder tak naprawdę robi z tego sygnału poziom lambdę. Pojedynczy transponder jest wymagany do każdego interfejsu. Sygnał, każda lambda trafia na multiplexer i tak już łączem fizycznym jest do jego końca. Po drodze występują również wzmacniacze, tak do wyjaśnienia, nie są regeneratorami, czyli wzmacniają jedynie poziom sygnału świetlnego, czyli nie analizują sposobu kodowania, sposobu modulacji sygnału. Jak dyspersja, czyli w efekcie zniekształceń nieliniowych zniekształcony i po przekroczeniu jakichś tam określonych wartości nie jesteśmy w stanie odczytać już. Się zabezpieczyć, to stosujemy kompensatory dyspersji wstawiane w łącze, które zasięg świecenia naszych kart. No optyczne elementy jak OADMy do wyciągnięcia poszczególnego kanału w trakcie działania sygnału do danego kanału. Projektowanie łącza zaczynamy, że musimy znać swój system DWDM-owy. Chodzi o nas, ludzie od strony IP. Najczęściej dużo rzeczy jest, jeśli wchodzi się w ten świat DWDM-u, na wiele pytań, które nie znamy odpowiedzi. Musimy wiedzieć, w jaki w ogóle system DWDM-owy posiadamy, on świeci, czy to odstępy między kanałami są 50 GHz, 100 GHz, jaki typ światłowodu, długość drogi optycznej, no i takie parametry nieliniowe OSNR, czyli współczynnik szumu, dyspersja chromatyczna, czy dyspersja polaryzacyjna, które tak naprawdę ciężko w jakiś sposób ogarnąć w samym początku i w tym momencie nasza współpraca z działem, jeśli chodzi o, w jakiś sposób musi zajść interakcja i musimy z nimi w jednym i tym samym projekcie zacząć. To czułość szumy i zniekształcenia sygnału 40-gigowego, można powiedzieć, jest dosyć porównywalna z odbiornikiem 10-gigowym. Praktycznie można powiedzieć, że jeśli chodzi o moc emitowanego światła OSNR, to się od siebie nie różnią. No nie jest to dla nas istotne, zatem jeśli mówimy o czy otrzymywanej mocy, jeśli dany system jest zaprojektowany na 10G, ruch powinno na tym działać. Problemem, jaki się tak naprawdę pojawia, są kształcenia sygnału pochodzące od dyspersji. I tutaj, tak jak widać, to różnice są trzy, o tolerancję na dyspersję chromatyczną i polaryzacyjną. Bo do końca, jeśli mamy system działający na 10G, nie wiemy, czy na tym systemie uda się sygnał o czterokrotnie większej częstotliwości, czyli 40G. W jaki sposób znamy? Można ją skompensować. Do tego służą kompensatory. No, można ją otrzymać z pomiarów. Wiemy, jaki tolerancję ma interfejs, to jest powoduje to, że jesteśmy w jakiś sposób tym zamanagować i poprzez wstawienie kompensatora metry poprawić. Innym zagadnieniem jest transmitowane, są wykorzystane. Jak widać, sygnał 40G jest troszeczkę bardziej płaski, ale 50-gigahercową szczelinę, czyli mieści się z punktu widzenia systemu w jednym kanale. Tutaj jest przykład produkcyjnego systemu i widać, że 6 10G, a 2 przez 40G. Jak mówiłem, wadzić można powiedzieć u dwóch operatorów. Niezależnie, tutaj Wiktor uczestniczył w jednych. Nie były to, można powiedzieć, logistycznie proste przedsięwzięcie. Wymagało ściągnięcia i dużej ilości zaangażowania się od strony konfiguracji, rekonfiguracji systemu. Jednakże no, uważam, że poszły one dosyć gładko. Otóż jeśli się spojrzy, to nam się jak dotąd przeprowadzić testy z Warszawy do Gdańska, z Warszawy do Poznania, powiem. Na odcinkach 613, 603, 399. Oczywiście wszystkie te linki były testy przeprowadzone bez regeneracji w innym systemie klienta. Planowane są teraz jeszcze połączności 2,5G, o czym troszeczkę powiem zaraz. No tutaj warto, widać, że się może będzie opłacać. Istotnym problemem, który i może warto na ten temat otworzyć też dyskusję, jest peering. Otóż jeśli mówimy o wykorzystaniu technologii IP over DWDM, to z routera wychodzi lampa. W pewnym momencie zaczęliśmy się zastanawiać, jeśli operator posiada problem, bo jeśli chodzi o monitorowanie łącza, odpowiedzialność jest to jeden właściciel. Problemem tak naprawdę zaczynają się w momencie, gdybyśmy się zastanawiali narodowego. Gdzie jest granica odpowiedzialności, kto odpowiada za jaki, tak naprawdę nie mamy tutaj takiego punktu demarkacyjnego, gdzie można stwierdzić, że jest po mojej stronie, tamta część linii jest po stronie drugiego operatora. Jednakże łącz, zarówno jeśli chodzi o oferowanie usług, jak również peering. Są to ewidentne koszty, będzie obniżało, ponieważ nie musimy mieć tutaj dodatkowo świecić jakimś określonym światłem o uzgodnionej częstotliwości. Uda nam się przeprowadzić jakieś testowe, eksperymentalne połączenie międzynarodowe. Pogadaliśmy, jeśli chodzi o miejsce, natomiast no, nie wiadomo, czy by udawało się to 40G. Jak zatem wygląda planowanie łącza? No, przede wszystkim zwracamy się do ludzi od systemów DWDM-owych. Powiedzcie, jak wygląda konfiguracja łącza na odcinku na przykład Poznań-Warszawa. To, co najczęściej od nich otrzymujemy, nazwijmy to schemat z jakimiś danymi, które no, może na początku niewiele nam mówi o SNR, niektórych danych w ogóle nie ma. I tak naprawdę na tej podstawie podjąć decyzję, czy jesteśmy w stanie w ogóle zrealizować to połączenie, czy nie. Czy jest to, że nie ma sensu brnąć w tą stronę, bo nie mamy szans na zestawienie tego połączenia. Więc oni nam są w stanie udostępnić określony kanał o określonej częstotliwości, czy dosyć ogólnie. Na pewno są w stanie powiedzieć, jakiej długości jest to łącze. Czasami dyspersja jest znana, czasami nie. PMD można powiedzieć, że praktycznie to już nikt nie wie. No i cóż, pierwsze podejście, jakie można zrobić, to jest przeliczenie tego łącza. Bardzo skomplikowane i nikomu tego nie radzę robić. Na koniec dnia, czy na koniec, czy mamy wynik, który tak naprawdę ani nie jesteśmy my pewni, czy to jest dobrze policzone. Ciężko nam będzie przekonać kogokolwiek, jeśli są z tym związane, ten wynik nam daje jakieś uzasadnienie do rozpoczęcia projektu. No tutaj jest liniowe wzajemne wpływy kanałów między sobą. No i jest to tak naprawdę, można powiedzieć, co mocno zniechęca wiele ludzi, żeby w ogóle rozpocząć tego typu testy. Otóż można zrobić to dużo prościej. Jest dostępny dobra aplikacja, która umożliwia nam planowanie łączy i całego naszego w sposób automatyczny. Wykorzystujemy w tym celu Cisco Transport Planner. Jest to, zaraz uruchomię, pokażę, jak to działa, która umożliwia w zasadzie zasymulowania łącza, czyli automatyczne wyliczenie tłumienia tych wszystkich parametrów magicznych, które za tym wszystkich informacji, a większość, jeśli tych nie mamy, to po prostu są w przybliżeniu estymowane. Jest to narzędzie typu zielone bądź czerwone światło. Wrzucamy te wszystkie oddziału transportowego, wrzucamy do tego narzędzia, idziemy na kawę, czerwone albo zielone światło. I to chyba o to chodzi. Nie musimy się natomiast zastanawiać, w jaki sposób dane parametry musimy wyliczyć. Jeśli chodzi o testy, to podstawowe ustawienie fizycznego połączenia pomiędzy na przykład Poznaniem a Warszawą. Oczywiście można powiedzieć, że jeśli nam się uda zestawić to łącze i ono w dłuższej perspektywie, na przykład 48, to możemy powiedzieć, że to łącze działa. Ciężko jest w takich warunkach polowych przeprowadzić jakieś testy, się można ograniczyć, to jest tak naprawdę do przepuszczenia pinga, sprawdzenia statusu kontrolera w IGP, czy idą, czy nie. No i oczywiście na podstawie analizy weryfikacji przez systemy zarządzania jesteśmy w stanie stwierdzić, w jaki sposób to się integruje. I my na takim łączu przykładowym Poznań-Warszawa wykonaliśmy kilka takich testów, w pewien sposób udowodniły, że jesteśmy w stanie tego typu transmisję. Czy łącze działa, czy nie, na poziomie kontrolera w routerze nawet więcej informacji zebrać, niż mamy to w transponderze optycznym. W tym miejscu przenosimy sobie tak z poziomu DWDM do IP. No jest to dobrze bądź źle, zależy od struktury firmy, ale oczywiście bazując na samych mechanizmach systemu operacyjnego, mogą być bardzo sprytnie podzielone pomiędzy różne departamenty, także nie tylko określonych komend związanych z warstwą fizyczną, a część z IP. Więc widzimy tu, co może tak na lub jaką margines mamy, jeśli chodzi o jakość działania połączeń, czyli ile błędów się pojawia na tym łączu, jaki jest sygnał, jakie błędy zostały wykryte. No praktycznie jest to bardzo dobre narzędzie do monitorowania. Takie testy, że wyciągaliśmy światłowód z urządzenia, wkładaliśmy go z powrotem, sprawdzaliśmy, jak alarmy, czyli jak odbiera to system zarządzania. No i było to nawet duże zaskoczenie, żeby na poziomie systemu zarządzania alarmami, jak również systemu zarządzania DWDM, poziom sygnału, sam router. Ciekawym w ogóle tematem jest na przykład PMD, który gdzieś światłowód nawet na krótkim odcinku jest czymś przyciśnięty, jest czymś, nie wiem, krzesłem, jest w stanie wygenerować taką dużą wartość, że oczywiście na nawet jeden pojedynczy fragment się uniemożliwić nam transmitowanie tego sygnału. No, Jeśli chodzi o transmisję 40 PMD i w tej chwili mamy mniej więcej tolerancję do 2,5, co tutaj przy tej wartości 6,3, to absolutnie nie bylibyśmy w stanie przesłać 40 gigabitów na sekundę. Ostatnio się nawet zastanawialiśmy, w jaki sposób można wykorzystać technologię w systemach transmisji DWDM 2,5 giga. I okazuje się, że też jest to możliwe, bo jeśli weźmiemy taki 76, który jest projektowany na 2,5 giga, charakteryzuje się on system, odstęp między kanałami jest 100 GHz, to również na tego typu systemach już nie 40, ale 10G, co powoduje, że efektywnie zwiększamy przepustowość tego systemu. Przykładem jest choćby link na długości 195 km, 2,5G. Jest to link nieskompensowany, nie mamy kompensatorów dyspersji. Dyspersja na tym odcinku wynosiła, tak wstępnie licząc, ponad 3000 pikosekund. No, czy 800, co praktycznie dyskwalifikowało wykorzystanie tego łącza. Jednakże zrobiliśmy, okazało się, że po dodaniu takich kompensatorów jesteśmy w stanie również spiąć te łącze. Ja chciałem pokazać w tym momencie, w jaki sposób to można w prosty sposób zrobić taką prostą symulację tego łącza. Mam nadzieję, że się uruchomi. Aplikacja jest bezpłatna, dostępna jest ona, że każdy sobie może tam z niej skorzystać i w zasadzie dosyć proste. Proszę? Tak, chyba konto CCO trzeba, ja tego nie sprawdzałem, ale tak, otwieramy, definiujemy projekt od samego początku i przy pierwszym projektowaniu łącza Warszawa-Lublin dla przykładu bez kompensacji założyliśmy 10G, staramy się na tym łączu przesyłać sygnał 10G. Wszystko mamy na czerwono. O parametry światłowodu, na przykład Warszawa-Dęblin, które w jakiś sposób pozyskaliśmy. No i widzimy efektywnie na takiej drodze, na takiej łącza. System automatycznie liczy, możemy to modyfikować, wrzucać odpowiednie łącze, nie będzie działać. Jeśli chodzi natomiast o pewne zmiany w projektowaniu, to co zrobiliśmy w tym modelu, wprowadziliśmy na przykład kompensator dyspersji 1700. To jest tak, jak na tamtym rysunku było, czyli w Warszawie dokładamy taką, nie wiem, dyspersję o 1700 pikosekund. Powoduje to, że nasz serwis, który jest już zapalony na zielono, tam niektóre kanały są jeszcze uwzględniając efekty nieliniowe. No jesteśmy w określonych kanałach w stanie przesłać te 10G. Dostępny jest raport, jeszcze wyliczyć, więc to jest to moment, kiedy system wykonuje te wszystkie wyliczenia. I na koniec, który oblicza nam wszystkie parametry łącza, które otrzymujemy. Czyli jaki mamy OSN, mocnienie, jaki po stronie odbiornika, jaki jest poziom sygnału. No i wszystkie te elementy łości i parametrów karty. No widać, że tutaj na tym łączu jest szansa, że już. Więc po dokonaniu niewielkiej korekty tego linku uzyskaliśmy na systemie transmisji. Czterokrotnie zwiększyliśmy jego przepustowość. Dokąd tak naprawdę zmierzamy? Jest dyskusja otwarta i na temat interfejsów 100 giga Ethernet. W tej chwili, że w 2010 będzie już standard, można powiedzieć, że to będzie połowa 2004, jeśli chodzi o transmisję 100 gigową. Firma Cisco oraz inne firmy IEEE i ITU na temat definicji tego standardu. To, co jest chyba bardziej o tego parametry 100G, to jest to, że wymagania do transmisji tego są takie same, jakie będą dla przesyłania sygnału 40-gigowego. Oznacza to, że zasięg równy metrów, system ten ma być wzajemnie kompatybilny z innymi producentami DWDM, no i w ramach istniejącego systemu DWDM 10 gigabitów na sekundę. Kiedy planowano 100G? Z tego, tak jak rozpoznajemy temat, praktycznie można powiedzieć, że druga połowa chwili, no wydaje się to dosyć mało prawdopodobne. I jeśli mówimy o takim efektywnym, w jakiej, czy to będzie karta lanowska, czy vanowska, i praktycznie rzecz ujmując, ja bym 2012. Jeśli chodzi o założenia do 100G, no można powiedzieć, przesłać sygnał 100G niż 10G i 40. Chodzi o to, że tolerancja znacznie się pogarsza, no 100 razy gorsza czułość, jeśli chodzi o nam możliwości przesyłania w istniejącym systemie. Jednakże no z dużą pomocą algorytmy modulacyjne, które są w tej chwili optymalizowane, jeśli chodzi kompensacje parametrów nieliniowych. Prawdopodobnie, i tak to się zakończy, na wykorzystaniu modulacji QPSK, która efektywnie w jednym kanale za pomocą jednej lambdy po odpowiednim spolarii sygnały 25 GHz, co sumarycznie da 100 GHz. Tolerancja na te zniekształcenia będzie nawet większa niż dla interfejsów 40. Do modulatora tych ASIC-ów, które się tam znajdują, no na razie jest dosyć olbrzymi moce zasilania tych układów, więc jest to jeszcze droga, nad które i praw fizycznym, fizyczną kartą jeszcze trwają. Na koniec to, co można powiedzieć over DWDM, to jest to, że jest to technologia działająca już w tej chwili, umożliwia przesyłanie 10 i na pewno będzie ona technologią bazową dla przesyłania sygnału 100G. Czyli jeśli w tej zaimplementowaną tą technologię, to praktycznie przejście na 100G będzie w dosyć prosty sposób. Takie ramy czasowe dawał, że to może się wydarzyć za 2-3 lata. No oczywiście redukcja CAPEX-ów, OPEX-ów, strony technicznej mniej nas interesują, jednak ma to istotne znaczenie, jeśli szukamy uzasadnienia dla tego typu. W marcu pojawią się publicznie dostępne referencje IEEE oraz nasze public prowadzone testy, no i tam będzie można doczytać, jeśli ktoś byłby zainteresowany, używaliśmy, jakie parametry, z czym tam było dokładnie, jeśli chodzi o wendorami sprzętu. To z mojej strony wszystko. Jeśli byłyby, bym odpowiedział. Nie, Cisco nie jest operatorem. Nie mogę powiedzieć. Tak, czyli jeden kanał. Jest założenie, że wykorzystywany jest jeden kanał, aczkolwiek tak jak mówię, że będą trzy wersje interfejsu 100-gigowego. Pierwsza wersja to będzie zwykła karta, no wykorzystywała ramkę LAN-fajową. Następnie pojadowskie, które będą wrzucały ramkę LAN-faj do G709, ale będą to 10 lambd. Tak za. No nie wiem, czy to będzie 10, czy 5, no zobaczymy. Natomiast ramy to jest to, żeby za pomocą jednej lambdy, za pomocą właśnie tej modulacji i 10-gigowym wepchnąć 100 giga. I wszystko, no poza ceną jest ok. I na razie no, duże prace hardware'u, czyli tego sprzętu, który ma to wspierać, no i zasilania, bo jeśli się przyjrzymy na urządzenia, które to nawet jeśli od strony matrycy przełączającej wszystko jest ok, żeby to upgrade'ować, to problemem jest zasilanie i odprowadzanie ciepła od tego interfejsu, więc no można powiedzieć, do rządzenia, które mają większe odstępy, niż by się to mogło wydawać potrzebne pomiędzy, będą umożliwiały włożenie tam kar interfejsu 100-gigowego. Czy z waszej strony uważacie, że jest to technologia, która jest interesująca dla operatorów pomiędzy operatorami za pomocą lambdy? Wydaje się czymś takim, nie wiem, z kosmosu, byłoby to jakieś podstawy, żeby się w jakiś sposób, no z jakimś, nazwijmy to, połączyć. Z punktu widzenia, no oczywiście przed taką sytuacją można się zabezpieczyć, dać gość fali, moc optyczną, która do nas dociera. No sam tłumik nie jest czymś skomplikowanym. I tak jak rozmawiamy z operatorami, czy oni byliby w stanie właśnie oferować tego typu usługę, ktoś byłby w stanie zainteresowany kupić, to jeśli chodzi, że no, zainteresowany właśnie dokładnie to, co mówisz, że jest pewne takie niepewność, co w przypadku, kiedy nie w ten kanał, który ja mu daję, wrzuci więcej mocy, no zakładam, że no na początku ludzie, którzy też od strony klienta to, no tak to powiedzmy, konfigurują, czyli operator, podamy, że nie są ludźmi z ulicy, tylko po prostu wykonują administracyjne swoje, no zawsze są jakieś szanse pomyłki, ale myślę, że to jest bardziej w tej chwili problem techniczny. Są to różne zespoły, które zajmują się różną technologią, różną warstwą transmisyjną, tylko tak naprawdę przy tworzeniu jakiejś planowania sieci oni coraz częściej ze sobą rozmawiają. Dobrym przykładem było z Voice over IP. Tak jak tu Irku pamiętasz może, był dział TV. To były w ogóle dwa niezależne światy kiedyś, no nie wiem, 5, 6, 7 lat temu. Rozmawiały. Później ludzie od TDM-ów zaczęli uczyć się IP, ludzie od IP tych kodeków wszystkich, tego typu rzeczy. Jest to w tej chwili jeden zespół u wielu operatorów. Podobnie rzecz się ma z zespołami DEV i zespołem IP. No jeśli nie ma więcej pytań, to dziękuję bardzo.